Cześć, witamy po dwutygodniowej przerwie w kolejnym odcinku Dekompresora. Jak zwykle jest ze mną Magda Maksymiuk.
I Sebastian Pytel.
Tak, jestem też za sobą, więc zapraszamy Was na naszą kolejną przygodę z kinem. Dzisiaj mamy do omówienia cztery filmy, które możecie zobaczyć na ekranach. Zaczniemy od najnowszego filmu Braci Dardenne, Dwa dni, jedna noc. Później zmienimy trochę klimat na coś bardziej rozrywkowego, czyli Kingsman, Tajne służby. Potem też zmierzymy się z Turystą, który w opinii wielu powinien zostać nominowany do Oscara. A na końcu porozmawiamy o izraelskim filmie Vivian chce się rozwieść.
Tak, czyli mamy taki bardzo różnorodny przekrój jak zwykle. Staramy się wybierać takie filmy, których może nie mieliście okazji jeszcze zobaczyć. I na pewno są to różnorodne. Tak jak powiedziałeś, wybieramy też blockbustery, które nam się strasznie podobały, ale po kolei. Zacznijmy od tego filmu Braci Dardenne, czyli Dwa dni, jedna noc. Jak niektórzy mówią, najlepsza rola w karierze Marion Cotillard. No i właśnie, to jest historia o pracownicy fizycznej jednego z takich przedsiębiorstw czy fabryk. Nie jest podane miasto, w którym się odbywa akcja. No i ta kobieta okazuje się, że prawdopodobnie straci pracę, jeśli nie uzyska zgody swoich współpracowników na to, aby została. Jednak ich zgoda wiąże się z tym, że sami nie dostaną podwyżki, nie podwyżki, tylko takiego premii, tak, premii w wysokości tam 1000 euro. No i ma właśnie te tytułowe dwa dni i jedną noc na to, aby ich przekonać. Oczywiście nie jest łatwo. Ona odwiedza tych ludzi, jednocześnie zmaga się z własną chorobą, bo właśnie co dopiero przeszła depresję. No i rzeczywiście jest to taka jej osobista podróż i zmaganie się z własnymi słabościami, też właśnie z tą przebytą chorobą, z najbliższymi. W sumie wiele tam jest problemów poruszanych u braci Dardenne, chyba jak zwykle u nich. Bardzo dużo jest tego społecznego rysu. Myślę, że pewnie coś zaraz dodasz od siebie, że Ken Loach, ja się zgodzę.
Czy dodać mogę od siebie to, że no Dardenne'owie są jedyni w swoim rodzaju. Tak naprawdę ten film, on ma bardzo taką wątłą podstawę dramaturgiczną, bo właściwie ma jeden punkt wyjściowy i on jest przez cały film, znaczy on ciągnie się przez cały film, tak naprawdę to wszystko wokół tego głównego jednego wątku się toczy. I no, trzeba tutaj wielkich umiejętności reżyserskich, żeby być w stanie po pierwsze utrzymać w napięciu, a po drugie nie zejść w takie publicystyczne banały. No, tutaj zwycięstwem tego filmu i kolejny raz zwycięstwem Dardennów jest to, że i główna bohaterka, Sandra, jest kobietą z krwi i kości. Mam po prostu wrażenie, że oglądamy człowieka. I tak samo jest z postaciami drugoplanowymi. Kogokolwiek ona nie spotyka, to mamy wrażenie, że faktycznie że to są ludzie, którzy mają jakieś swoje życie, tak? Że ich argumentacje na odmowę, czy na zgodę, czy na wsparcie Sandry, no są jakoś podbudowane i to też duża zasługa ich castingowej pracy, bo to są fantastyczne twarze.
Tak, rzeczywiście każdy z tych bohaterów drugoplanowych jest absolutnie do zapamiętania. Rzeczywiście jakby nawet ci, którzy mają dosłownie, prawda, minuty na ekranie, to są każde z tych osób, praktycznie około 10, to zapamiętujemy. Ale mnie ten film urzekł w sumie może nawet nie tym społecznym rysem, tym, że Sandra, czyli Marion Cotillard, jest taka w sumie bardzo zwyczajna, bez tego hollywoodzkiego glamuru, ale najbardziej mnie uderza jakby w tym rzeczywiście waga i rozpiętość tych wszystkich emocji. To, że w ciągu 5 minut w zasadzie sytuacja może się diametralnie zmienić i ci bracia Dardenne, oni jakby obserwują to wszystko z boku, nie angażują się tak specjalnie w tą akcję, jakby nie dyskutują o tym, nie podejmują polemiki z widzem, tylko właśnie jako tacy niewinni trochę obserwatorzy podążają tą ścieżką razem z tą Sandrą, wtedy kiedy ona przeżywa właśnie tą swoją podróż niezwykle trudną właśnie dla swojego bycia, dla swojego życia i w ogóle dla istnienia całej tej rodziny. Jakby ta skromność, wydaje mi się, tych pokazanych przez braci emocji i też właśnie ich cała gama. To jest, myślę, to co jest jakby najistotniejsze w tym filmie. Natomiast ja mam wątpliwości co do właśnie tego wynoszenia akurat tego filmu tak trochę na piedestał, bo on rzeczywiście był wielokrotnie nagradzany i też rola Marion Cotillard wielokrotnie była nagradzana. Może rzeczywiście jakby wśród wszystkich ról Marion Cotillard jest to jedna z lepszych. Ale jednak nie ma to dla mnie takiego, nie ma takiego rysu wybitności. Nie wiem, może pewnie się nie zgodzisz.
Trochę się nie zgodzę, bo ten film ma momenty takiej niewymuszonej solidarności międzyludzkiej. Ona praktycznie jest wykreowana z niczego. Tam jest jedna taka scena, gdzie Sandra, właściwie jedna z pierwszych scen, gdzie Sandra znajduje, właściwie przychodzi do swojego kolegi, który akurat trenuje w wolnym czasie drużynę piłkarską, składającą się z młodych chłopców. I tak naprawdę wyznaje mu, znaczy prosi go o wsparcie i zrezygnowanie z tego bonusu, a on w jednym momencie właściwie za to dziękuję i przeprasza ją, że wcześniej tego nie zrobił. I to nawet jak o tym mówię, to jest straszny papier. To się wydaje, że nikt tego nie obroni, że to jest jakaś tkliwość i coś bardzo sztucznego.
Dla mnie trochę tak.
A tutaj za pstryknięciem palców Dardenowie robią z tego niesłychanie autentyczną scenę, która po prostu uwydatnia wszystkie pokłady emocjonalne, które tkwią wewnątrz chyba każdego z nas. No bo to jest...
Znaczy, zgodzę się, że to ma potencjał rzeczywiście, ale dla mnie akurat bardziej jakoś tak emocjonalnie było pokazane spotkanie z tym pomocnikiem chyba w pralni. Jednym z ostatnich osób, z którymi ona rozmawiała, z tym chłopakiem, może fabuły, tym, który pracował na krótko i w ogóle tam na krótkoterminowym kontrakcie. Jakby tam bez takich emocji, bez tych właśnie łez, bez tego takiego, dla mnie to trochę było zbyt jednak podkreślone. Ta solidarność, te łzy z tym właśnie trenerem. Dużo bardziej sobie cenię takie momenty, kiedy właśnie widzisz, kiedy nie uzewnętrznia się to tak bardzo wyraźnie i tam było więcej też takich postaci. To do mnie bardziej trafiło.
Tutaj aktorzy wprowadzają ten element szczerości, bo ja na przykład nie uwierzyłbym nikomu innemu, nikomu, kto jest, kogo nazwisko jest tak znane szeroko na świecie, w tej scenie, jak temu chłopakowi.
Tak.
Jest niesamowity, wygląda jak naturszczyk, nawet nie wiem, czy on jest aktorem, czy nie. No, Dardenowie są też znani z tego, że dobierają w drugoplanowych rolach ludzi niezwiązanych profesjonalnie z aktorstwem. I to po prostu dociera do środka. Plus to jest film też bardzo ważny na aktualne tematy społeczne, no bo tak naprawdę jakby jest rzesza ludzi, która z dnia na dzień może stracić pracę i znaleźć się w takiej sytuacji jak Sandra i też musi schodzić do pewnego poziomu, znaczy upłynąć swoją godność do pewnego poziomu, aby o pewną pracę, która tak naprawdę w większości wystarcza tylko na bytowanie, prosić. No i to też fajnie wiąże się z taką socjologiczną teorią prekariatu, który właśnie opisuje takich ludzi jako ludzi, którzy są niepewni swojej przyszłości i a z drugiej strony stanowią taką współczesną warstwę proletariatu. Udało się.
Nie no, jak najbardziej zgodzę się też z tym jakby tym społecznym wymiarem. Rzeczywiście to jest powtarzający się motyw i u braci Terden, i u Kena Loacha, o czym mówiliśmy. To są motywy szczególnie nośne, myślę, teraz w tym czasie pokryzysowym na świecie i u nas też widać docenienie tego tematu i jego ujęcie. Myślę, że dobry film po prostu. Tak, może nie dla mnie niewybitny, ale dobry.
Bardzo dobry.
Teraz przejdziemy do czegoś, co w ogóle jest bardzo ekscytujące, mianowicie film Kingsman: Tajne służby. Rzadko zdarza się, żeby film, który ma taki potencjał rzeczywiście blockbusterowy, trafił też w gusta bardziej wyszukanej publiczności, powiedzmy, bo rzeczywiście czytając recenzje krytyków dostrzegamy pewną tendencję, że ten film po prostu się bardzo podoba. Nam się podobało wiele rzeczy w tym filmie, może nawet prawie wszystko, od obsady, która zawiera i znane postaci, znanych aktorów, też brytyjskich, między innymi Michaela Caine, ale w głównej roli oczywiście Colin Firth. I mamy Samuela L. Jacksona, mamy też debiutanta, Tarona Edgertona i to wszystko jakoś tak się pięknie składa, oni sobie biegają, rzucają różnymi rzeczami, strzelają, no jest ogólnie naprawdę dynamicznie.
Tak, no w tym filmie jest wszystko. My rzadko mówimy o filmach typowo rozrywkowych, o filmach z dużym budżetem i filmach, na które chodzi widownia. One różnie wychodzą, jak to się mówi. Tak? Niekiedy są nadmiarem efektów specjalnych nad żadną fabułą. Natomiast w tym przypadku jest to całkowite odwrócenie. Dla mnie Kingsman: Tajne służby jest właściwie idealnym przykładem kina rozrywkowego. No w tym filmie jest wszystko. W tym filmie są świetne postacie, jest świetna, ironiczna gra, ale też gra, która hołduje tej całej tradycji bondowskiej. Jest coś, co w filmach tego typu lubi najbardziej, że w miarę rozwoju akcji jesteśmy zaskakiwani cały czas czymś nowym, a końcowe sceny no to po prostu jest petarda.
Tak, ale rany, w ogóle by to reżyserował oczywiście Matthew Vaughn, więc on jest już znany wszystkim wielbicielom takiego kina akcji, które się właśnie podoba. Między innymi z Kick-Ass i pierwszej części tych odnowionych X-Menów sprzed 4 może lat.
Plus Liar Cakes, przekładanie.
Oczywiście, dokładnie. Polski tytuł przekładanie. Tak, to jeden z tych filmów, które zapoczątkowały karierę też Craiga w sumie, bo Matthew Vaughn wcześniej współprodukował filmy Guya Ritchiego, więc też wyczuwa się w jego działalności ten rys tej gangsterki angielskiej i tutaj też mamy to, z tym do czynienia, ale oczywiście główną osią jest wzajemna relacja dystyngowanego agenta posługującego się niczym innym, ale parasolem, który jest jego główną bronią. No i właśnie młodego chłopaka z przedmieść, który, no właśnie, jeśli nie trafiłby do agentów na służbę, to prawdopodobnie gdzieś tam by coś sprzedawał na ulicach. W każdym razie jest to rzeczywiście niesamowicie dynamiczna relacja między głównymi bohaterami, tak samo jak pewnie ten niesamowicie wybuchowy montaż. W ogóle tych słów, które używamy, jest tak dużo w tej chwili na określenie niesamowitości tego filmu, że aż w sumie trochę dziwne.
Tak, ale rzadko mamy do czynienia z takim kinem rozrywkowym, które jest świetnie poprowadzone, które ma też kapitalne poczucie humoru, bo na tym filmie po prostu można umrzeć ze śmiechu. I to można teraz oprawić w cudzysłów, ale naprawdę tam jest tyle świetnych żartów, takich trafionych w punkt, co jest, dialogi są świetnie też puentowane. To jest myślę w tym filmie najważniejsze. No i jest jeden z najlepszych czarnych charakterów, jakie ja widziałem od dawna w kinie. To jest cypleniący ekoterrorysta Samuel L. Jackson, super, który no, po prostu jest tutaj mistrzem ciętych ripost.
A nawet i jeszcze na końcu też tak. I w ogóle jeszcze zapomniałam powiedzieć, co jest ważne, że Vaughn w ogóle czerpie garściami z popkultury i to jest coś, co ja uwielbiam, bo te cytaty są tak wyraźne, ale nie są jakby pastiszem czy jakąś taką ironiczną grą z widzem. One są obliczone na to, żeby je zauważyć i się po prostu dobrze bawić i mieć frajdę z tego, że się odszukuje, że się patrzy, co zostało skąd zapożyczone. Przecież oprócz Bonda tam jest nawet Kubrick, jak dla mnie przynajmniej, wiesz, w której scenie. Ale no, coś naprawdę fantastycznego i takich blockbusterów sobie chyba życzymy co tydzień.
Tak, co najmniej. Tak, takiej rozrywki jak najbardziej. To jest wręcz obowiązkowe w repertuarze kinowym, no i też bardzo potrzebne dla wzięcia oddechu między ciężkimi dramatami.
Bardzo, tym bardziej jeszcze zachęcamy do oglądania tego filmu też dlatego, że on miał niestety premierę wtedy, kiedy miał premierę Grey. A to znaczy, że wyników nie miał jakiś super w naszych kinach, co nie zmienia faktu, że to jest film zdecydowanie godzien polecenia, oglądania i odtwarzania i chyba pójdziemy jeszcze raz.
Tak, pójdziemy.
To teraz przenosimy się już znowu, jak w kalejdoskopie, do kolejnego naszego tematu i teraz tematem przewodnim będzie zima. I Alpy, tak, góry, Alpy francuskie konkretnie.
Tak, film zaczyna się bardzo niepozornie.
A to turysta, oczywiście Rubena Oslunda.
Tak, dziękuję bardzo. Z ekscytacji po Kingsmanie już zapomniałem, że przydało się wprowadzenie. Turysta zaczyna się taką właściwie portretem rodziny, która wyjeżdża w Alpy francuskie na wakacje. Stołuje się w jednej z restauracji pięknie położonej zresztą i ma możliwość podziwiania tak zwanej kontrolowanej lawiny. Ta lawina w pewnym momencie wydaje się, że jednak nie jest kontrolowana i jest taki punkt krytyczny, w którym właściwie wszyscy w tej restauracji myślą, że lawina ich zmiecie. No i mąż rodziny, nie bacząc na żonę i dzieci, po prostu ucieka. W chwili zagrożenia życia chce ratować tylko siebie. I zastanawiamy się później razem z reżyserem, czy to jest reakcja, czy jednak jest tym coś więcej. I tak naprawdę z tego punktu dramatycznego, bardzo realistycznego, chociaż też dość znaczy realistycznego i prostego, Ostun buduje bardzo ciekawy dramat.
Tak, bo tutaj chyba główny akcent jest położony właśnie na te relacje rodzinne, ale jakby nośnikiem tych emocji jest tutaj dialog najczęściej, bo rzeczywiście tych rozmów odbywa się tam bardzo dużo i one są między różnymi podmiotami, o różnym właśnie natężeniu tych emocji. Jak dla mnie rzeczywiście siłą tego filmu są te niesamowite relacje właśnie przy tej kawie, herbacie, czy tam między tymi znajomymi, którzy przyjeżdżają, kiedy żona właśnie stara się tłumaczyć, co się wydarzyło, że jest tak niesamowicie zbulwersowana i po prostu właściwie ogarnia ją kompletna niemoc w tej sytuacji, kiedy wie, że nie może liczyć na osobę, z którą zdecydowała się spędzić resztę życia. Gdzieś tam z tyłu są te dzieci, które non-stop bawią się jakimiś elektronicznymi zabawkami, tabletami i tak dalej, których tak naprawdę nie interesuje. Pochodzą ze Szwecji, więc tam też w sumie mają góry. No ale Alpy, wiadomo. Też ta atmosfera trochę, jak dla mnie, tego hotelu, w którym się zatrzymali, kiedy widzimy mnóstwo tego drewna, tego naturalnego piękna, powiedzmy, drewna, a jednocześnie widzimy, że ci ludzie są tam całkowicie sami, chociaż otaczają ich inni. I jednak odbywa się ten mały dramat mikroskala w tej makroskali, kiedy widzimy te potężne góry i tą lawinę wokół. Jak dla mnie to jest rzeczywiście bardzo ciekawe rozłożenie akcentów i taka niesamowicie fascynująca perspektywa.
Tak, i to jest też świetna gra między dwójką tych aktorów, bo aktor Thomas, główny bohater, on cały czas wypiera z siebie to, co zrobił. Właściwie nie przyznaje się przez większość czasu do tego, że uciekł.
Wiesz, w sumie ja tak próbowałam go trochę usprawiedliwiać, bo tak naprawdę nie wiadomo, jak to się tam działo. Widzieliśmy, prawda? Rzeczywiście on się odwrócił, tak. Gdzieś tam próbował coś nagrywać. To są mikrosekundy, prawda? Ale jednak ta żona coś wyczuła w tym jego zachowaniu, nie tak, prawda?
Że on, tak, że on, między innymi tak. Dlatego, że on do tego się nie przyznał, tak. Że nie starał się tego w jakiś sposób wyjaśnić, tylko całkowicie odrzucał to, że uciekł i ich w krytycznym momencie zostawił. Mhm. I tak naprawdę ten wątek, znaczy ta relacja tego wyparcia i konieczności, właściwie wymuszenia, przyznania się do tego, przewija się przez większość czasu, ale wydaje mi się, że to też nie jest film do końca o tym, bo później te relacje w bardzo ciekawy sposób się zmieniają. Tak. Standardowym tokiem myślenia wydaje się, że to małżeństwo się rozpadnie, że będzie jakaś katastrofa i faktycznie w pewnym momencie wydaje się, że to jest tylko kwestia czasu. Natomiast Ostlund robi taką trochę woltę. On jednak zmienia układ tych sił, stara się kieruje bohaterkę na próbę ocalenia tego małżeństwa. Tak. Na zbudowanie pewnej fasady, dzięki której ona tłumaczy sobie, że jest jeszcze szansa na ratowanie tego związku. I to jest fantastycznie zrobione. A tak w ogóle wydaje mi się, że jest to film o kryzysie męskości. I tam jest jedna taka scena, która jest jakby oderwana od całości tego filmu. Scena, w której Thomas nie może dostać się do pokoju hotelowego. I spotyka po drodze grupę rozkrzyczanych mężczyzn, którzy zabierają go na jakąś imprezę, gdzie wszyscy krzyczą, są rozebrani do pasa i piją alkohol na umór. I ta scena, która jest jakby niezwiązana z całym tokiem fabularnym, jednak pokazuje, że co tkwi w tych mężczyznach. Także oni po prostu muszą cały czas udowadniać sobie, że jednak są mężczyznami, że jednak jakieś te pierwotne odruchy z siebie wydobywać.
Tak, ale w sumie to jest kontynuowane też i przez żonę, przez Ebbę na samym końcu, prawda, kiedy ona pozwala się uratować. Nie zdradzam dużo fabuły,
tak,
spokojnie.
To jest właśnie ten element teatru, który oni odgrywają.
Dokładnie, więc to jakby się kompletnie odwraca. Rzeczywiście, no, tak jak mówisz, wolty, tam jest ich bardzo dużo takich zmian właśnie, punktów kulminacyjnych. I jak dla mnie rzeczywiście ta jedna z ostatnich scen tego ratunku, czy tego właśnie odszukiwania się gdzieś tam wśród, prawda, nicości tak naprawdę, bo widzimy tylko biały kolor, biały puch, to jest kontynuacja tego, o czym mówiłeś wcześniej, o tym kryzysie męskości, że jednak, no cóż, ostatecznie sprawy zostają nierozwiązane, no w zasadzie. To wygląda tak, jak i się zaczęło, tylko że między bohaterami już coś się zdarzyło w czasie tego krótkiego wyjazdu.
Tak, jest jakaś rysa i to jest fantastycznie wygrane przez reżysera. No, wiemy, że to zostanie, a z drugiej strony nie mamy wrażenia jakiegoś dobitnego pokazania, że to się zamieni w pewnym momencie w jakąś psychodramę. Plus to, na co warto w tym filmie też zwrócić uwagę, to jest sposób kadrowania. Dla mnie to jest film perfekcyjnie skadrowany. To są niesamowite kompozycje. Też i te plenerowe, ale też te wewnętrza. Jest film niesamowicie skadrowany i też bardzo w ten sposób dobrze utrzymuje napięcie, jak właśnie w tej scenie, o której wspomniałaś ostatnio, gdzie kamera pozostaje tak naprawdę nieruchoma.
I jeszcze wcześniej, jak widzieliśmy jedno ze zdjęć chyba, dokładnie, widzieliśmy jedno ze zdjęć, kiedy właśnie tych dwóch przyjaciół leży sobie na leżakach. Jak to było wspaniale zrobione. Naprawdę, w zasadzie ta scena też nie ma takiego, dokładnie ten fotos. Ta scena też nie ma takiego, może znaczenia dla tej osi fabuły, dla tego kontaktu męża z żoną, ale ma zdecydowanie, jeśli chodzi właśnie o ten wymiar męskości w tym filmie też. Ta przyjaźń też taka męska i to, co się dzieje później, kiedy jakiś tam flirt się odbywa, później okazuje się, że zupełnie tak. Nie. No to są takie rzeczy naprawdę niesamowite. Wielowarstwowy jest to film i taki, który na pewno po jednej projekcji się nie nudzi, bo rzeczywiście warto odkrywać też inne warstwy. Może my coś pomogliśmy też.
Nie? No, mamy nadzieję.
Przy następnej
warto
projekcji.
Też zwrócić uwagę, jeszcze muszę jedno zdanie wtrącić na początek tego filmu, na jedno z pierwszych ujęć, gdzie ta cała rodzina, która wygląda dosłownie perfekcyjnie, bo jest to atletycznie zbudowany mężczyzna.
Przy robieniu zdjęć też, dokładnie na tle gór.
Znaczy tu akurat mówiłem o scenie, w której oni na przykład myją zęby.
Tak, to jest też. To
idealnie ułożona rodzina.
Leżą na łóżku, prawda, razem
Tak. I ta perfekcja tej całej rodziny w bardzo dyskretny sposób się rozpala. Także no, mistrzostwo świata.
I później już robią wszystko osobno właściwie. Później już razem rzadko bywają, na końcu dopiero. Okay.
Bardzo dobrze rozegrany.
Świetnie. No ja w zasadzie się spodziewałam przez samych dobrych rzeczy po Rubenie Ostlundzie, po jego grze, która mnie rzeczywiście zachwyciła. Wcześniej to był film o nastolatkach, też właśnie w Szwecji, też o kryzysie może tych rodzin generalnie. On tak dryfuje trochę wokół tego tematu ciągle i mam nadzieję, że to się na tym nie skończy i że się też nie zniechęci brakiem nominacji do Oscara, ale po różnych filmikach dostępnych w internecie widać, że specjalnie się nie przejął, że mu mandarynki zgarnęły sprzed nosa nominacji do Oscara, bo radzi sobie całkiem nieźle i już pracuje nad kolejnymi filmami, także trzymamy kciuki za kolejny świetny projekt. To teraz przenosimy się znowu, teraz z Alp Francuskich aż do dalekiego Izraela i tam byśmy chcieli być, może pojedziemy kiedyś, ale między innymi oglądamy na razie film Viviane chce się rozwieść, rodzeństwa Elkabec, czyli Ronit i Szlomiego Elkabeców. To jest trzecia część trylogii, ale o tych wcześniejszych dwóch filmach nic nie mogę powiedzieć, bo ich nie oglądałam, natomiast ten film ogląda się świetnie jako samodzielną całość. Film też, jakby jej warstwa fabularna tego obrazu jest dosyć prosta, bo tytułowa Viviane, no właśnie, chce się rozwieść. Należy do takiego do dosyć ortodoksyjnej rodziny żydowskiej i w tym obrządku, aby uzyskać rozwód, co jest zresztą bardzo tak kontrowersyjne, musi przed sądem rabinackim otrzymać właśnie z rąk męża takie uwolnienie ze związku małżeńskiego. No ale jej mąż ani myśli się zająć tą sprawą, bardzo niechętnie przychodzi, jeśli w ogóle, na salę sądową. Całość akcji tego filmu dzieje się właśnie na tej ciasnej sali sądowej oraz na przylegających korytarzach. Rzeczywiście kłębią się te pomieszczenia od emocji. Jest tam bardzo dużo różnych charakterów. Tutaj widzimy właśnie męża po lewej stronie, Viviane, granego przez znanego Simona Abkariana, między innymi z filmów Casino Royale i Transfer, jak go pamiętam bardzo dobrze. A tutaj gra takiego zimnego, niesamowicie przywiązanego do tego, że on jest najważniejszym mężczyzną w rodzinie człowieka i rzeczywiście wychodzi mu to świetnie, bo go nie znosiłam po tym filmie.
Myślę, że w ogóle kluczowym słowem, które wypowiedziałaś, jest to zniewolenie. Zniewolenie i wolność, bo tak naprawdę ten film się opiera na dwóch pojęciach. Tak naprawdę Viviane musi się uwolnić od swojego męża i to jest paradoks całej sytuacji, że ona musi uzyskać zgodę, tak jakby od razu jest ustawiona w niższej relacji, tak, że to ona musi, że to mąż musi wyrazić zgodę na to, żeby ją uwolnić z tego węzła tutaj dosłownie potraktowanego małżeńskiego. Film jest wstrząsający choćby dlatego, że te realia są oddane na przestrzeni całego, te realia procesu są rozegrane na przestrzeni 5 lat. To jest coś, w co ciężko uwierzyć, ale to jest tak naprawdę gehenna głównej bohaterki i reżyser, i para reżyserów dokładnie to pokazuje. Co chwilę mamy odniesienie do kolejnej rozprawy, na której albo mąż się zjawia, albo się po prostu nie zjawia. I tak naprawdę Viviane musi pozostać z tym wszystkim sama.
Niesamowita jest też warstwa kulturowa tego filmu, bo wiele rzeczy jest niezrozumiałych dla nas w naszym kręgu kulturowym. Ja zawsze zwracam uwagę na takie rzeczy. Ale rzeczywiście, no, w zasadzie Viviane, która nie wierzy w takie rzeczy, jak właśnie konieczność uzyskania niemalże glejtu od męża, że może od niego odejść, a jednocześnie stawia się tam, żeby to wszystko było uregulowane przed tym sądem rabinackim, przed ludźmi, których ona nie zna, którzy tak samo żyją w kulturze mężczyzny, bo tutaj w ogóle piękne jest to, jak w tej właśnie kulturze, w tej sali sądowej, gdzie są prawie sami mężczyźni, ona manifestuje swoją kobiecość, rozpuszczając włosy, przychodząc z głębszymi dekoltami.
Zbliżenia na odsłonięte nogi, pomalowane
tak,
paznokcie.
Tak, dokładnie tak. I właśnie i to wszystko się odbywa w jej jakby prywatnym teatrze, w którym ona bierze udział przed tym właśnie trzyosobowym sądem i przed swoim byłym już prawie mężem. To są takie bardzo niewielkie niuanse, ale niesamowicie dużo wnoszą do tej historii i rzeczywiście to, co powiedziałeś, że to jest takie praktycznie to nas tak burzy niesamowicie, co tam się dzieje, że ta kobieta jest zadbaną, młodą relatywnie, taką naprawdę świadomą siebie kobietą, która jednocześnie przyzwala na to, żeby ktoś mówił jej, co ma robić. Dla mnie to było niesamowicie takie wewnętrznie niszczące, wiesz.
Tak, na tej sali zresztą też warto zwrócić uwagę na relacje, jakie zachodzą między mężczyznami i kobietami, bo na przykład gdy Vivian dostaje pytania co najmniej niedyskretne o swoją relację z mężem, to tak naprawdę sędziowie na to nie reagują. Natomiast gdy w jakiś sposób ona próbuje manifestować siebie jako kobietę, jako osobę, która też jest w tym związku i ma prawo od niego odejść, to sędziowie na to reagują od razu uspokojeniem, krzykiem albo nawet nakazaniem milczenia. No to jest bardzo znamienne dla całej tej sprawy, no jak i kulturowej niższości, której jest Vivian.
Dramatów sądowych bardzo dużo było. Pewnie większość oglądała i 12 gniewnych ludzi, i różne filmy na podstawie książek Grishama, ale ten jednak jest o tyle po prostu różny, że pokazuje też tą obecność taką wyraźną kobiety właśnie w tym społeczeństwie, z którego się ona wywodzi. Jak dla mnie rzeczywiście bardzo intymna relacja właśnie tej kobiety z otaczającym ją środowiskiem, takim niezrozumiałym trochę też dla niej. Bardzo taki właśnie, tak jak powiedziałam, zniuansowana rola i zresztą bo Viviane tytułowa to jest właśnie reżyserka też tego filmu, więc ona znakomicie jakby wie, co chce osiągnąć i tą swoją rolą i tymi ograniczonymi środkami wyrazu i tą przestrzenią taką, kiedy wydaje nam się, ja przynajmniej tak to odbieram, że właśnie odgrywana jest przed nami sztuka teatralna też w takich, prawda, małych przestrzeniach, bo widzimy wszystko przed nami. To się wszystko tak jakby odbywa wyłącznie dla nas. Chociaż wiadomo, że my jesteśmy tylko obserwatorami.
Tak, no i to jest jeszcze jedna wielka zasługa operatorska w tym filmie, bo nie wiem, czy miałaś podobnie, ale ja na przykład dopiero pod sam koniec tego filmu zorientowałem się, że przez blisko 2 godziny kamera w ogóle nie opuszcza tej dusznej sali sądowej i tak naprawdę moglibyśmy poczuć też ograniczenia związane z przestrzenią i mogło to zepchnąć film w jakąś teatralność, a tak
nie
stało.
No właśnie, w ogóle się to
całkowicie przyjmuje. Co też pewnie jest, na pewno jest zasługą precyzyjnie skonstruowanego scenariusza
i tych bohaterów,
dokładnie.
Ja myślę.
I samej sytuacji.
Bardzo przykuwają uwagę na cały film praktycznie. To jest rzeczywiście coś naprawdę wyjątkowego. Mam nadzieję, że ten film też nie przepadnie, bo żeby się też nie zniechęcić jakby do tej, o to, o czym mówiliśmy w zasadzie, ta ograniczoność przestrzeni, bo przed chwilą mówiliśmy też, prawda, o tych Alpach, o tej z kolei nieograniczonej przestrzeni, tak. O Kingsman, kiedy wszystko strzela i trzeba po prostu uciekać i tak dalej. A tutaj mamy tak bardzo spokojny, stonowany obraz, że naprawdę, no czasem trudno się też skupić, ale naprawdę warto.
Ale niech was to nie zmyli, bo to jest film pełen napięcia.
Tak.
Też oglądając go można być nabuzowanym.
Tak, bardzo.
Na to, co się na ekranie dzieje. No i myślę, że jeżeli wam podobało się Rozstanie Asghara Farhadiego, dość znany film, to na pewno też Vivian chce się rozwieść, przypadnie wam do gustu. Jest to ważny film i co ważniejsze od tego, że jest ważny, to że nie jest to po raz kolejny będę o tym mówił publicystyka.
Tak. Nie jest sztampowy, dokładnie. Nie jest to coś, co już byśmy widzieli, bo
nie
rzeczywiście... Nie. Zdecydowanie nie. Także zapraszamy na Vivianę Chce się rozwieść, Ronit i Szlomiego Elkabeców, a także na wszystkie inne filmy, o których rozmawialiśmy dzisiaj i w ogóle na Do kina po prostu.
Tak, do kina. Jeszcze koniecznie muszę wspomnieć, bo jest bardzo dużo premier tak naprawdę w tym tygodniu, w zeszłym tygodniu. W piątek wchodzi do kin film Małgorzaty Szumowskiej, Body, Ciało, też to film widzieliśmy oboje, tak. Oboje. Film ten nam się podobał, też tak. Zachęcamy was do pójścia. Podejmuje on taki trochę pomijany w kinie temat duchowości i robi to w sposób co najmniej zadowalający, czego tutaj potwierdzeniem jest nagroda reżyserska dla Szumowskiej w Berlinie.
Tak, już trochę o ciele rozmawialiśmy, a dla wielbicieli lżejszych tematów to jest też w kinach Disco Polo. Może jeszcze uda nam się o tym filmie porozmawiać, zastanowimy się co jeszcze, ale możecie nam też sugerować jakieś tytuły, których może nie omawialiśmy, nie poruszyliśmy, a są ważne albo po prostu ciekawe, więc to też tak, można
nie rozmawialiśmy jeszcze o głosach Marjan Satrapi, reżyserki Persepolis. Tak, chciałem gorąco, to jest świetny mariaż gatunków dramatu, komedii i thrillera. W głównej roli gra tam Ryan Reynolds, a głosy są amerykańskim debiutem Marjan Satrapi. Bardzo ciekawy film.
I psy, i koty, i w ogóle.
Tak, bardzo ciekawy film, świetnie. Te wszystkie warstwy się łączą, co nie miało prawa się udać, żeby dramat połączyć z mocnym thrillerem i w dodatku z komedią, dość absurdalną zresztą. Świetna rzecz.
Tak, to tylko do kina. No dobrze.
Dobrze, już się nie rozgadujemy.
To tak.
Dziękujemy wam
bardzo
za...
tyle na dzisiaj. Więc pamiętajcie o komentowaniu, o lubieniu, o wchodzeniu na Facebooka.
O iTunesach pamiętajcie, że możecie nas ściągnąć i posłuchać zmywając naczynia albo jadąc do pracy.
Też. To żegnamy się, zapraszamy na kolejny dekompresor i do zobaczenia.
Do zobaczenia za 2 tygodnie.